witajcie jeszcze raz. Witali w naszym gronie. To wszystko, co mówię, to trochę to jest tak jak z puzzlami, układaniem puzzli, bo właśnie coś jest w seksualności takiego, że jedne sprawy jakoś zazębiają się z innymi. Jak układacie puzzle, no to najpierw macie jakiś tam kawałek ułożony, drugi, potem próbujecie za wszelką cenę te kawałki złączyć, żeby mieć już większy obszar ułożony. Czasami jest tak, że się na siłę wsadza jakiś kawałek, bo nam się wydaje, że właśnie ten puzzle na pewno to musi być, że to jest jakaś wada producenta, że tak coś nie pasuje, a potem się najczęściej okazuje, że to nie był ten puzzle, choć prawie że pasował. I też właśnie tu jest tak samo, że trudność jest taka, że nie wiadomo, co u tych małżonków nie gra, który puzzle jest źle ułożony, który jest jakoś na siłę wsadzony, którego brakuje. A jak już jednego brakuje, no to już w każdym innym, w sąsiedztwie przynajmniej, jest jakaś wyrwa i coś jest nie tak. I tych puzzli jest kilka takich najważniejszych. Takim podstawowym puzzlem to jest właśnie, czy my umiemy przeżywać seksualność z Panem Bogiem. Czy jest to sfera bardziej właśnie zła, grzeszna, czy bardziej właśnie święta, bliska Panu Bogu. I to jest związane w ogóle z zrozumieniem sakramentu małżeństwa. Ten puzzle za chwilę ułożymy. I bo jest bardzo dużo osób, które właśnie, już to o tym wspominałem, patrzą się na to, na współżycie seksualne w taki sposób bardzo laicki, świecki, biologiczny. I tak samo i katolików, to na przykład widać w tym, że jak są małżeństwa takie nawet już uformowane w kościele, w domowym kościele na przykład są, to na przykład modlą się czasami razem i proszą o zdrowie dla dzieci, o lepszą pracę dla męża, o błogosławieństwo Boże na wakacjach, ale po prostu nie modlą się w ogóle, żeby nasze życie seksualne było szczęśliwe, żebyśmy się na siebie otworzyli, przeżyli jedność, miłość, rozwiązali jakieś problemy, żeby mąż nie miał przedwczesnego wytrysku. A i dlaczego, żeby się nie można było i tak modlić? I nagle sobie ludzie uświadamiają, mówią, no dlaczego właściwie my się nigdy nie modliliśmy w tak ważnych sprawach, które też przeżywamy zależy nam, żeby się ta sfera w małżeństwie jakoś udawała, żeby była szczęśliwa. By to przeżywanie nasze było szczęśliwe. I bo po prostu mentalnie jest ciężko przejść, że to jest też jakaś taka sfera, o którą się wypada modlić, nawet trzeba i trudno jakby, żeby, i małżeństwo nawet jest konieczne, żeby się w tych sprawach do Pana Boga zwracało. Jak już ten puzzle jakoś sobie ułożymy, no to jest kolejny taki ważny puzzle, czas niepłodny. Czas niepłodny, no to najczęściej się mówi, że to jest taki dobry czas, bo no, dziecko się nie pocznie w tym okresie i to jest taka też linia często nauczycieli metod naturalnych, takie gorliwe zapewnianie, że to jest właśnie ten czas taki najlepszy do współżycia właśnie w tym kontekście niemożności poczęcia dziecka. Natomiast przecież to jest też czas trudny, nasilają się objawy zespołu przedmiesiączkowego, wiele kobiet nie ma ochoty na podjęcie współżycia, mają opory przed nim i no, mężowie też już długo czekają i też potem to współżycie może być przynajmniej na początku za bardzo natarczywe. Różnego rodzaju trudności, które są rzeczywiście i teraz je też trzeba omówić, żeby dobrze przemyśleć ten czas i zrozumieć te wszystkie pułapki, które mogą się tutaj pojawić i zamiast przybliżyć małżeństwo, zamiast doprowadzić do współżycia seksualnego, mogą właśnie tak spowodować, no, że małżonkowie prawie w ogóle albo w ogóle tym czasie nie będą współżyli, czy właśnie będą się tak kłócili, czy tak często, że, no, że potem już nawet nie, któraś strona nie będzie gotowa podjąć współżycia seksualnego. Więc jak sobie ten puzzle przemyślimy, to wchodzimy w kolejny puzzle, czyli czekanie, okres wstrzemięźliwości. To też jest nieobojętne, czy jak my interpretujemy wstrzemięźliwość, czy pozytywnie, czy negatywnie, czy jest to czas budowania więzi małżeńskiej, czy nie, czy właśnie jakiś konfliktów, frustracji, bo akurat no, każdy czas w cyklu wpływa jeden na drugi. Ta więź budowana w czasie płodnym, potem gdy nie ma nawet współżycia, ona owocuje potem w czasie niepłodnym. Gdy człowiek tutaj przeżywa grzeszność, ciągłe poczucie winy, że nie wychodzi, że się pojawiają jakieś pieszczoty, że doszło do stosunku przerywanego, że doszło do orgazmu poza aktem seksualnym, nie było tego pełnego współżycia, no to potem żyje w poczuciu winy, grzechu i potem znowu, jak się mówi o świętości współżycia, no to dla niego to jest taka trochę abstrakcja, bo po prostu tego doświadczenia grzechu jest tyle, że a ciężko jest tak nagle przejść z doświadczenia grzechu nagle w doświadczenie łaski. Albo z lęku przed bliskością, żeby nie grzeszyć i takiego właśnie negatywnego interpretowania tego czasu, gdzie prawie się małżonkowie nie przytulają, nie dotykają, no bo jak się przytulą, no to pewnie już nie wytrzymają, czy mogą nie wytrzymać i zgrzeszą. No to nagle przejść w takiego zamknięcia i dystansu, w otwartość, spontaniczność. No, psychika ludzka tak nie działa, z bieguna na biegun, w skrajny sposób. Jak nie znajdziemy tutaj takiego wyważenia i dobrze właśnie sobie te puzzle nie poukładamy tak, żeby one się przenikały i uzupełniały, a nie jakoś tarły się ciągle ze sobą, No to trudno mówić o szczęśliwym pożyciu seksualnym i trudno też potem mówić o przeżywaniu świętości aktów seksualnych. I to jest kolejny puzzle, właśnie rozumienie grzeszności i w ogóle rozumienie moralności chrześcijańskiej, że tu często jest tak, że ta moralność jest wyrwana z duchowości, życia wewnętrznego, w ogóle jest taka oświeceniowa, że to człowiek jakoś myśli, ze swoim własnym wysiłkiem, rozumem, mądrością jest w stanie rozwiązać swoje problemy. To wszystko nie ma dużo wspólnego z chrześcijaństwem, ale właśnie potem zostaje tylko takie pytanie, czy mi to wolno, czy nie wolno. I dyskusja się potem właśnie sprowadza do ciągłej odpowiedzi na właśnie na tego typu pytania. A to są pytania kodeksu karnego, to nie są pytania Ewangelii. Tutaj to są pytania właśnie takiej duchowości też no, wyrwanej właśnie nie duchowości, właśnie moralności wyrwanej z duchowości. Bo w duchowości jest więcej pytania, jak żyć pięknie, jak to życie lepiej przeżywać, prawda? Co mogę nowego stworzyć, jak mogę naszą więź małżeńską poprawić, co trzeba zrobić, żeby między nami się lepiej układało. To też są pytania moralne. One są o wiele piękniejsze i bogatsze. I to wszystko potem musimy sobie ułożyć, bo potem jak mamy ciągłe przeświadczenie, że w sferze seksualnej są same grzechy ciężkie i właściwie, że ciągle tylko można grzechy popełnić, to człowiek właśnie reaguje takim, jakimś taki sposób zagrożeniowy. Ciągle potem jest jakieś niebezpieczeństwo, przed którym trzeba przestrzec, ale to często jest tak, bo to my ciągle to niebezpieczeństwo wietrzymy, dostrzegamy i to wszystko jest tak naprawdę mało czyste, jakoś nieprzeniknięte miłością i jakby tak bez doświadczenia tego, że można zbudować tą więź w piękny, dobry sposób, cieszyć się i cały czas, nawet jak się pojawiają jakieś upadki, no to zaraz no, nie przeżywać wszystko w kategoriach grzechu, a już na pewno nie grzechów ciężkich. Więc to i dlatego jest to trzeba wszystko dobrze wyjaśnić, czym jest grzech ciężki tak naprawdę w Kościele, bo tu też jest brakuje jest duże pomieszanie pojęć. I to są te puzzle. Jak te puzzle nie ułożymy, A w tym wszystkim jeszcze są różnice psychoseksualne między mężczyzną i kobietą. Przenika jakby jeden wielki puzzle, który wszystko przenika gdzieś, właśnie wchodzi w każdą relację. Jak tego sobie nie uświadomimy, no to po prostu nie ma mowy o tym, żeby współżycie było szczęśliwe, a nawet sama znajomość metod naturalnych, no to też tym wcale nie pomoże, no bo to nieznajomość ich czyni, nie czyni, znajomość ich nie czyni współżycia seksualnego automatycznie szczęśliwym i małżonków szczęśliwymi. Także że to gdzieś wszystko gdzieś razem musi wchodzić, bo to jest pytanie o ciało, poznanie ciała, o wiele ważniejsze pytania niż czy umiesz tam mierzyć temperaturę, to jest techniczne pytanie, a to jest pytanie, czy szanujesz swoje ciało, czy je rozumiesz, czy akceptujesz, czy wzajemnie się rozumiecie jako mężczyzna, jako kobieta. Bo często się tak widać, że mężczyźni nie za bardzo rozumieją kobiety, znaczy akceptują je w sensie takim, że no wiadomo, że kobieta to nie mężczyzna i widać to na zewnątrz, ale jakby nie rozumieją całej no, złożoności psychiki kobiety, jej sposobu myślenia, uczuć, więc też nie są w stanie w tą relację tak jakoś wejść i dać żonie takie poczucie zrozumienia i miłości. A znowu kobiety podobnie często właśnie w sferze seksualnej poniżają mężczyzn, widząc w nich tylko takich trochę samców, którzy tylko o tym seksie, strasznie zainteresowanych tylko jedną sferą życia i nie są w stanie zrozumieć, że po prostu jest to męski sposób myślenia, a nie jakiś po prostu wynaturzony. I na przykład mam często na rekolekcjach takie doświadczenie, że właśnie po rekolekcjach co jakiś czas jakiś mąż mówi, że jak przyjechał na te rekolekcje, no zniechęcony trochę do tej swojej żony, która mu tak często jakoś i odmawia i nie ma ochoty na współżycie i no nie jest taka namiętna, jak on by pragnął. No i tak sobie przyjechał i mówi, no patrzy się tutaj po innych żonach i ta taka kobieta, no taka seksapil ma duży, prawda, z nią to by mi się układało życie seksualne, prawda, z druga mówi też całkiem niezła, taka no podniecająca, naprawdę z tą to bym po prostu poszalał, że tak trafiłem trochę pechowo, prawda, na tą moją żonę. A potem tak posłucha, w grupach się małżonkowie podzielą i nagle widzi, że to wszystkie żony te seksapilem takie same jak jego. I tak mówi, że właśnie tak sobie tak myślał, a potem teraz widzi, że właściwie no każda kobieta jest jakoś tam podobna i jak już ma mieć takie same problemy z tymi innymi, to już woli tą swoją sprawdzoną, znajomą, a żony mówią to samo, ten taki wrażliwy, jak mi powiedział, jakie ciepłe słowo, taki, tak, prawda, się z nim dobrze mi rozmawia, ten taki wrażliwy, nie ten mój, taki, co odpryskliwy, taki małomówny, nie ma o czym rozmawiać, taki, prawda, z tym nad seksem ciągle zainteresowany, że ci to by mnie tak potrafili i rozbudzić i tak w ogóle przytulić i tacy byliby czuli, to im to bym się oddała całkiem jakoś w inny sposób. A potem się okazuje, jak te żony mówią, że tu taki miły, a w domu tu cham, tu ten coś tego, tu krzyczy, tu się denerwuje, ten skarpety i w ogóle zostawia na środku, prawda? I się okazuje, że wszystkie chłopy takie same, prawda? Że mówi, to ja już wolę jednak tego mojego, prawda, sprawdzonego, jakoś już się tam nauczyłam, że to z nim żyć. I to właśnie wychodzi, że sobie ludzie coś tam tworzą, jaki powinien być idealny mężczyzna, idealny kobieta, a tak naprawdę to wychodzi, że projektują jakieś tam swoje kobiece wyobrażenie męskości na mężczyznę, który jest po prostu inny i tak samo odwrotnie swoje wyobrażenie właśnie kobiecości, które ma bardzo dużo pierwiastków męskich właśnie w przypadku mężczyzny. I, i to wcale nie jest po prostu, po prostu prawdziwa kobieta i prawdziwy mężczyzna. Ale to właśnie widać, jak małżonkowie zaczynają rozmawiać z sobą i to fajnie widać w takich grupach, i nie jak wasza, takich bardziej kobiecych i mężów nie ma tu za dużo, no, tylko właśnie gdzie są pary małżeńskie. I jak oni zaczynają sobie tak po prostu mówić to doświadczenie, no to się okazuje, jakie ono jest podobne i jakoś właśnie też różne, i te wszystkie takie projekcje pięknie wychodzą. Więc to są te puzzle, i jak to się gdzieś nie zrozumie wszystko szerzej, no to po prostu to ci małżonkowie no, nie są w stanie się zrozumieć i też potem ostatecznie doświadczyć Pana Boga w ich małżeństwie. I teraz właśnie chciałem mówić o tej obecności Pana Boga w życiu seksualnym, ale żeby tu być dobrze zrozumianym, to najpierw trzeba ustalić, w jaki sposób się realizuje sakrament małżeństwa w waszym życiu. Czyli po prostu pytanie jest takie, gdzie, kiedy, w jaki sposób Bóg przychodzi do was, małżonku, właśnie na mocy sakramentu małżeństwa. Bo w każdym innym sakramencie sprawa jest dość jasna. Jeżeli na przykład jesteście na Eucharystii, no to wiecie, że Bóg przychodzi w Słowie Bożym, a już na pewno, że wtedy, kiedy przyjmujecie Komunię Świętą. I to jest spotkanie z Chrystusem, Chrystus, który tam przyszedł w czasie konsekracji, potem znika z ołtarza, wciela się w ciała wiernych i w tym jest po prostu razem z nami, tymi, którzy go przyjęli do siebie, do swoje serce. I no to wiemy, że to jest to spotkanie z Chrystusem. Jak idziecie do spowiedzi, no to wiecie, że jak wyznacie grzechy, otrzymacie rozgrzeszenie, no to człowiek może odetchnąć głęboko, wie, że Pan Bóg mu przebaczył, wraca pokój w serce. Więc można konkretnie ten moment przyjścia Pana Boga wskazać. I teraz, jaki jest ten moment przyjścia Pana Boga właśnie w sakramencie małżeństwa? Kiedy Pan Bóg przychodzi do małżonków? Możecie mi tutaj podpowiedzieć. No, wspólna modlitwa. No, ta odpowiedź może być dobra, ale może być zła. Bo zobaczcie, no wiadomo, że Pan Bóg przychodzi na modlitwie, ale to w tym wcale nie musi jeszcze być w tej odpowiedzi taka świadomość, że sakramentu małżeństwa, tylko może być to takie wyprowadzenie ogólnych prawdy wiary i zastosowanie ich do małżeństwa. Czyli wiadomo, że jak się ludzie modlą, dwaj lub trzej są zebrani w imię moje, no to tam jestem między nimi. Czyli jak małżonkowie są w dwójkę, a jeszcze żona jest w ciąży, no to już jest trójka, no to na pewno Pan Bóg przyjdzie, czy przychodzi. No, ale czy w tym jest jakaś nowość odnośnie sakramentu małżeństwa? No bo tak samo może się mąż z sąsiadką modlić. Jak się tak będą modlić, to czasami romans wymodlą. Prawda? Ale są w dwójkę, się modlą pobożnie. Jak jest ładna ta sąsiadka, to mąż będzie bardzo chętnie się chciał z nią modlić. Prawda? I nieraz we wspólnotach pobożnych tam różne rzeczy się działy, bo tak postanowili sobie pomagać, wspierać, modlić wstawiennictwo za siebie, że potem już się nie potrafili jakoś nie modlić razem. I to różnie poszło. Więc tu chodzi, zobaczcie, żeby uchwycić coś takiego, co jest wyjątkowe, prawda, że wspólna modlitwa, no oczywiście, że to chodzi, że wspólna modlitwa małżonków, no to nie jest ta sama modlitwa, co z kimś innym, prawda, ale jeszcze to niekoniecznie tutaj widzimy tą jakąś nowość sakramentu małżeństwa. Płodnym, tak? No więc tu znowu zobaczcie, to jest taka linia bardzo taka tradycyjnie katolicka, bo my mamy głębokie przeświadczenie, że człowiek się poczyna I w tym momencie Bóg przychodzi do człowieka, że ciało łączy się z duszą, prawda, rozpoczyna, Bóg przychodzi, to jest jakaś taka ingerencja Pana Boga, który daje życie, stwarza nowego człowieka. I jeszcze te wszystkie aborcyjne problemy też tą świadomość nam tutaj pogłębiają. Ale zobaczcie, teraz jeżeli by było tak, że Pan Bóg przychodzi właśnie w akcie takim prokreacyjnym, pełnym tego słowa znaczeniu, no to ile razy do was przyszedł? No tu do niektórych w ogóle, bo są pary niepłodne, do niektórych przyszedł tam 2-3 razy w sumie w życiu, a tu jest jedna tylko, zdaje się, mężatka, czy małżeństwo, które macie tam, nie wiem, 12 dzieci, czy 10, czy 9, no to nawet 10 razy jak przyszedł, to ja nie wiem, czy warto zawierać sakrament małżeństwa, żeby 10 razy spotkać się z Panem Bogiem. No to ja wolę sobie 10 razy przyjąć komunię świętą i się z mniejszym wysiłkiem i bez stresów i bez problemów ciążowych z Panem Bogiem spotkam. No. A tu mogę już bez sakramentu i bez tego aktu prokreacyjnego, prawda? I będzie i przyjemnie, i jakoś tam, prawda? Ale trochę za mało, prawda? Że zobaczcie, no że ucieka tutaj w ogóle to myślenie jednoczące, prawda? Że akt seksualny w ogóle ma znaczenie okazania sobie po prostu miłości, prawda? Już bez względu na to, czy to dziecko się pocznie, czy nie pocznie, prawda? W tym momencie ucieka nam w ogóle jakaś taka godność współżycia w czasie niepłodnym, że ono jest jakieś takie już no, bez w ogóle nastawienia na poczęcie dziecka, prawda? Bez intencji, niegotowe, prawda? Więc już jakieś grzeszne, już jakieś oddalone od Pana Boga. No ja wiem, że Pani tak nie myśli, ale mi nie chodzi o Pani myślenie, tylko o nasze ścieżki myślowe, które prawda, nam się gdzieś tutaj otwierają, ale gdybyśmy tak byli konsekwentni w tym wyprowadzaniu, prawda, wniosków, to byśmy tak do takich wniosków musieli dojść. Wielu ludzi tak uważa, że Kościół ma właśnie taką naukę. Choć nam oczywiście chodzi o coś innego często, prawda, bo tam w kontekście antykoncepcji mówimy, ale właśnie to nie są wszystko pełne spojrzenia. No jeszcze jakiś pomysł macie? Tak, ale to jest też taka ogólna prawda chrześcijańska, czyli także jak macie tą po prostu duchowość chrześcijańską, no to macie świadomość przyjścia Chrystusa w wasze życie, obecności, Bożej opatrzności, która cały czas działa i czuwa nad wami, czyli cały czas ten Pan Bóg gdzieś tutaj jest w waszym życiu, prowadzi was. I teraz to przeświadczenie sprowadzamy teraz do małżeństwa, że w takim razie tak samo w małżeństwie jest cały czas i prowadzi, błogosławi, łaskę, daje swoją łaskę, no ale znowu, żeby dawał łaskę, prowadził i był obecny cały czas, nie trzeba małżeństwa. Ja nie żyję w małżeństwie i też mam takie przeświadczenie. A ktoś jest samotnym kawalerem i też ma takie przeświadczenie. Więc to jeszcze, zobaczcie, to jeszcze nie, cały czas nie sięgamy w coś takiego specyficznego, żeby mieć świadomość, że właśnie to jest ta specyficzna łaska sakramentu małżeństwa. Nie, ale proszę się nie tłumaczyć, bo to naprawdę szkoda, żebyście się zakręcali w jakiś tego. To rzucacie pewne intuicje, które są jakoś tam słuszne, ale musimy to sobie dobrze ustalić. No to już coś tutaj zaczyna się, no cały czas jest ciepło w tym, co mówicie, ale nie gorąco. Obecność, no tak, no to jest na pewno, że w akcie małżeńskim, bo też jest temat takich rekolekcji, to nie mogłoby być, żeby nie był obecny. Tylko, że to jest trochę też tak, jak taki jest ten kawał, jak siostra katechetka tam dzieciom coś tłumaczyła i mówi, co to jest takiego, że chodzi po drzewach, ma kitkę, je orzeszki, jest rudę. No i Jasiu się zgłasza i mówi, no na 99% to jest wiewiórka, ale jak znam siostrę, to na pewno chodzi o Pana Jezusa. No a poza tym, jakbyście tak na serio znowu powiedzieli, że no w akcie małżeńskim, to szkoda tutaj tego czasu tutaj na nasze gadanie, tylko trzeba do domu iść jak najszybciej i współżyć i nawet 2-3 razy dziennie, no bo po prostu pobożne małżeństwo powinno tutaj spotykać się z Panem Jezusem, bo to jest takie konsekwencje, że chodzi o sakrament, czyli właśnie, żeby się spotykać z Panem Bogiem, tak jak są osoby, co 2 razy dziennie na mszę świętą chodzą, prawda? Tak samo tu powinno być cały czas, tylko kiedy mamy wolne, żeby seks uprawiać. Tak, tu wchodzimy już właśnie w taki wymiar pewnej postawy, prawda, wobec drugiej osoby, miłości. Tym, że to też jeszcze jest takie, no bo jak na przykład powiemy miłość, no to wiadomo, że Bóg jest miłością, Bóg jest miłości, ale też jest taki temat troszkę śliski, no bo słowo miłość, no to u jednych to oznacza tylko seks, prawda, właśnie w naszym znaczeniu bez miłości, u innych to jest jakieś takie przeżycie uczuciowe i właśnie potem mąż spotyka jakąś kobietę i mówi, teraz ją kocham i całym sercem, no i nie widzę życia już bez niej i żonę opuszcza, prawda? Bo kocha, bo jest miłość. A więc to słówko jest takie w dzisiejszych czasach trudne, oczywiście my tam pod nie podkładamy nasze treści, ale jakby jeszcze takie trochę za bardzo abstrakcyjne. No, służenie dobru, no tak. Jest też coś ciepłego w tym, już jest ciepło, tak bym powiedział 8-9, prawda? A żeby to nazwać dobrze, to wszystko, co mówicie, jakoś taki wspólny mianownik wsadzić. No tak, tylko to są takie nasz katolickie jeszcze taka nowomowa, co nie, że nie wiadomo, co jest uświęceniem, ale tak jakoś, no zbyt pobożnie, prawda, że to tak, że to trzeba tak złapać to wszystko, wiecie, za jąderko tak, w temacie, że tak powiem. Że to w tą dziesiątkę uderzyć. Żeby dobrze sprecyzować, bo tu cały czas chodzi o bardzo dokładne, konkretne, precyzyjne określenie, gdzie Pan Bóg jest obecny na mocy sakramentu małżeństwa właśnie między wami. No właśnie tu wchodzicie w ogóle generalnie w duchowość, prawda, że w trudnościach życia, prawda, że w pewnych też, czyli też nie tylko trudności, tylko też i radości i w ogóle intymność, bycie ze sobą w ogóle, nawet jak się nie rozmawia, ale jest się ze sobą, też cieszy, prawda, i jest potrzebne, prawda? No i to jak to wszystko ubrać w jakąś taką wspólną Dobrze, to tylko cieszy mężów takie podejście żon. Wiecie, to wszystko, co mówicie, można ująć w takim, że opisywaliście na różne sposoby waszą więź małżeńską. Prawda? Relacje, w której jest miłość, jest troska, jest troszczenie się o dobro drugiej osoby, wyrazem relacji jest współżycie seksualne, wyrazem relacji jest też, są napięcia, konflikty, trudności, prawda? Bo wtedy też się ta więź tworzy, jakoś tam magluje, umacnia, trzeba ją odbudowywać na jakimś, można powiedzieć, wyższym poziomie, czy jakoś głębiej stworzoną. No i rozmowa, i bycie ze sobą, prawda? To wszystko są wyrazy wzajemnej relacji, więzi. No i teraz jest ważne, żeby właśnie bardzo wyraźnie widzieć i to nazwać, że Pan Bóg do was przychodzi przychodzi w waszą więź na mocy sakramentu małżeństwa, jest obecny w waszej relacji. To też nie jest tak do końca, relacja to nie jest postawa, bo postawa to jest, znowu tu nam wchodzi takie katolickie myślenie, że jak będę uczesany, uprzejmy, nie przeklinał, prawda, i będę zawsze uśmiechnięty i nigdy się nie będę denerwował, to jestem właśnie tym takim dobrym katolikiem, prawda, bo pewną postawę przyjąłem. A to jakby tak na przykład żona mówi jakiś problem, a mąż się uśmiecha, bo chce być katolikiem, zamiast, nie wiem, się przejąć i albo się nawet wkurzyć, i no to by człowiek nie wytrzymał po prostu takiej katolickiej relacji, prawda? Czy takiej właśnie postawy. Czy sobie mąż by powiedział, że nie wiem, chce żonie, żeby żona była szczęśliwa i teraz, nie wiem, kupił jej tam pierścionek z brylantem, a macie kredyt i żona się chciałaby, żeby ten kredyt był jak najszybciej spłacony, a nie żeby dostawała pierścionki z brylantami, prawda? Relacja to jest słuchanie siebie, prawda? To jest nieustanne i słuchanie, rozmawianie, poznawanie, wyrażanie swoich pragnień, uczuć, myślenia, dawanie się poznać, próbowanie zrozumienia przez drugą osobę tego, co ta osoba chciała mi powiedzieć, jak ona myśli, dlaczego ona to tak wszystko przeżywa, dlaczego tak to wszystko widzi. To jest cały czas coś, co się dzieje, prawda, między małżonkami. Właśnie w tak rozumianą więź, cały czas gdzieś tworzącą, dynamiczną rzeczywistość, wchodzi Pan Bóg. I właśnie tak to jest ujęte w Familiaris Consortio. Pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa nie jest sama łaska nadprzyrodzona, czyli właśnie taka poczucie, że nie wiem, Pan Bóg jest między nami, ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego przymierza. Dobrze, czy jesteście w przymierzu wzajemnym, ktoś to powiedział, ale właśnie, że przymierze to było, że Bóg obiecał, że nigdy nie opuści, a lud znowu coś tam obiecał, że będzie zawsze zachowywał Boże przykazania, że weszli w przymierze, że będą zawsze siebie wspierać i siebie szanować, kochać, być ze sobą i spełniać jakieś swoje oczekiwania. Że to jest jakieś tam, to jest to przymierze, ale też tajemnica wcielenia, czyli że Chrystus, Słowo wcieliło się w ciało i tak w taki sposób, że Bóg i człowiek są razem w jednej osobie. I teraz w Chrystusie. I teraz tak samo Chrystus się wciela w waszą relację, waszą więź między wami. Także to jest równocześnie ludzka relacja, równocześnie relacja boska. Czyli można by tak powiedzieć, że jeżeli na przykład żona robi kawę mężowi, dlatego że no widzi, że mąż bez kawy już kiepsko funkcjonuje, jest zmęczony, nie ma siły, chce mu w ten sposób pomóc, troszczy się o niego, to wchodzi poprzez tą kawę w relację z nim, prawda, miłości, troski. I wtedy żona się uświęca, wtedy się przybliża do Boga. A jak mąż chce, widzi, że jest jakaś pogoda taka już jak dzisiaj niezbyt przyjemna i postanawia wynieść śmieci, żeby żona się nie zaziębiła, czy żeby się nie podźwignęła, to wchodzi w relację z nią właśnie poprzez wyniesienie śmieci. I wtedy się mąż uświęca, tak, bo wyraża żonie miłość poprzez to, że się o nią właśnie akurat w taki sposób troszczy. A jak na przykład mu te śmieci śmierdzą, już nie może wytrzymać, no to je wreszcie wynosi, ale zrobił to dla siebie, bo mu śmierdziały. Czyli nie wszedł w relację. To inni też na tym korzystają, bo w domu już nie śmierdzi, też i żonie, i dzieciom, ale nie pomyślał o wejściu w relację, tylko jakby ta relacja jest do jego nosa. No, i w tym momencie się nie uświęca. Może robi jakiś tam dobry uczynek, jeżeli w ogóle ma taką motywację, ale nie realizuje sakramentu małżeństwa. No, tu jest ta różnica, ten taki myk, żeby dobrze zrozumieć, o czym my mówimy. I teraz jak się relacje tak się rozumie realizację sakramentu małżeństwa, no to, to wtedy, kiedy wy z sobą rozmawiacie, kiedy się razem modlicie, jak ktoś powiedział, ale tak samo, kiedy współżyjecie, bo też wchodzicie w relacje do siebie, żeby po prostu być ze sobą, okazać sobie miłość, no to stać się nawet tak dosłownie, prawda, jednym ciałem, to wtedy Pan Bóg do was przychodzi właśnie na mocy sakramentu małżeństwa. I tu dopiero, zobaczcie, ta relacja pozwala nam wszystko uporządkować, całą waszą rzeczywistość. Nawet jest taka katecheza o trzech ołtarzach, że małżonkowie spotykają się z sobą i z Panem Bogiem właśnie przy trzech ołtarzach. Pierwszym ołtarzem to jest ołtarz eucharystyczny, nakryty białym obrusem. I przy tym ołtarzu karmią się Słowem Bożym, przyjmują komunię świętą. W ich ciele jest obecny Pan Bóg. Drugim ołtarzem to jest stół jadalny, nakryty białym obrusem. I to jest symbol bycia ze sobą, rozmawiania, dzielenia się swoim życiem, wspierania się, prawda, ustalania różnych spraw, dochodzenia do jakiejś jedności w różnych tam waszych pomysłach. Tak? Jak znowu tego ołtarza nie ma tego wymiaru relacji, no to dom się robi takim motelem tanim. Czujecie, jak się jakoś, no, nie spełniacie w tym małżeństwie, czujecie się samotni, jakoś opuszczeni. I trzecim ołtarzem to jest łoże małżeńskie, też nakryte białym obrusem, białym prześcieradłem, i na tym łożu dzielicie się przyjemnością, obdarowujecie się miłością, też współpracujecie z Panem Bogiem w dziele stworzenia nowego człowieka. I to są wszystkie wymiary relacji, jaka jest między wami. I w tej relacji, w której po prostu Pan Bóg przychodzi, jest obecny tak ścisły sposób, że jak na przykład żona mówi: mam dobrego męża, który, no wiadomo, ma swoje chropowatości, ale wiem, że mnie kocha, daje mi poczucie bezpieczeństwa, jest, doświadczam tej jego miłości, to jest, może powiedzieć, zamiennie, że przez męża, poprzez jego cielesność, Bóg do mnie przychodzi, zapewnia mnie o miłości, daje mi poczucie bezpieczeństwa, troszczy się o mnie. No ale i tak samo mąż może powiedzieć, że widzi, że ta żona jest jakimś darem dla jego życia, że uczyniła jego życie szczęśliwym, że przy niej rośnie, że nawet przy wszystkich konfliktach i gdyraniu, ale przybliża się do Pana Boga, doświadcza właśnie jakiegoś dobra tego wspólnego życia. Nawet w upomnieniach też widzi, że one nieraz pomagają mu coś tam zrozumieć. To może powiedzieć, że przez żonę Pan Bóg do mnie działa, zapewnia mi o miłości, troszczy się, upomina, kocha, po prostu jest ze mną, przychodzi do mnie. Można po prostu zamienić, bo jak mówimy, że Pan Bóg się wcielił we więź małżeńską i to jest tak ściśle, że to jest nierozerwalna więź, no to właśnie w wszystkich tych wyrazach więzi, w których odczytujemy miłość współmałżonka do siebie, w tym wszystkim równocześnie możemy odczytać przyjście Pana Boga. To zamiennie stosować. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby zrozumieć. I potem nawet papież pisze, że ta obecność Chrystusa miłości małżeńskiej zawiera jakąś całość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby, impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. To jest ta więź duszy, serca i ciała, prawda? Pełna więź ludzka, więc woli, że trwacie ze sobą, jest decyzja, chcę być z tobą na dobre i na złe, prawda? Dążenia ducha, wspólne wartości, przywiązanie, to też jest taki element spójny, że my się przywiązujemy do siebie, że potem jak tej osoby nie ma, to mi kogoś brakuje, jakoś czuję się pusty, samotny. Jest niedoceniany element przywiązania. My się bardzo szybko do siebie przywiązujemy. Siła uczuć, no to wiadomo, impulsy ciała, instynktu. Czyli też można by tak powiedzieć, jak już tą więź opisujemy, że na przykład jak żona się prysznicuje, I mąż tam widzi ją nagą pod prysznicem, widzi jej piersi właśnie trochę przysłonięte tą zasłonką, więc sobie jeszcze bardziej wyobraża i już się czuje pobudzony, już sobie wyobraża, zaraz przyjdzie taka świeżutka, wykąpana do łóżka, już sobie myślę, że zaraz będziemy współżyć, dobry czas, można, prawda, już o tym marzy, pobudza się, widzi, że jest rozbudzony, coraz bardziej obserwuje swoje reakcje, impulsy ciała, instynktu, pobudzenie wzrasta, to w tym momencie wyraża, tworzy się jakaś relacja między nimi. I to może odczytać, że to Pan Bóg go zaprasza do tego, żeby się spotkał z żoną, żeby właśnie w ten sposób teraz stworzyć więź małżeńską i właśnie w ten sposób też spotkać się z Panem Bogiem. I żona też jak gdzieś może być na przykład smutna i bardzo pragnie, żeby mąż ją przytulił, był dla niej czuły i w tym to może, nie wiem, przyjść do męża, żeby ją przytulił, żeby ją objął, bo tak bardzo tego pragnie. I w tym przytuleniu może zinterpretować je jako takie przytulenie Chrystusa, który w tym momencie do mnie przychodzi. A jak może rzeczywiście przytuli, pocałuje, powie, że ją kocha, no to może się też nabrać ochoty i być gotową do podjęcia współżycia seksualnego. I często się takie przytulanki właśnie w ten sposób kończą. I to wszystko jest więź małżeńska, która się tak w praktyce realizuje i ta więź jest realizacją sakramentu małżeństwa. Czyli ja wam tu nie wciskam jakiejś teologii wysokiej na temat małżeństwa, tylko mówię praktycznie, kiedy do was Chrystus przychodzi na mocy właśnie sakramentu małżeństwa. Jak go w praktyce realizować. I teraz jeszcze możemy z drugiej strony ten sam temat omówić. Co jest znakiem sakramentalnym w małżeństwie? Czyli znak sakramentalny to chodzi o to, że jest taka definicja sakramentów najbardziej tradycyjna, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Czyli każdy sakrament to nie jest tylko takie przyjście Pana Boga niewidzialne, tylko Pan Bóg przychodzi w konkretnym takim materialnym znaku widzialnym. I mamy na przykład właśnie Eucharystia, no to jest chleb i wino. To jest znak materialny, że wiadomo, że Bóg się wciela właśnie w ten chleb i wino, a nie w chipsy i Coca-Colę. A dzieci by może wolały, żeby to były chipsy i Coca-Cola, były wtedy bardziej pobożne. Ale po prostu to jest chleb i wino. I to jest ten znak, który przemawia pokarmu, uczty. I teraz my go umiemy zinterpretować, że Chrystus do nas przychodzi właśnie jako pokarm, który nas karmi na życie wieczne. I przyjmując chleb, wiemy, że przyjęliśmy Chrystusa do siebie. W tym znaku widzialnym przyszedł. Jak jest chrzest, jest polanie wodą. Wiemy, że wtedy przyszedł Pan Bóg. Nie wcześniej, jak było jakieś tam zapalenie świecy, tylko właśnie w tym momencie modlitwy i polania wodą. Też nie mlekiem, tylko wodą. Bo w tym znaku Bóg objawia swoje obmycie, wylanie Ducha Świętego. I teraz, co jest takim właśnie znakiem materialnym, w którym Bóg przychodzi do was właśnie w sakramencie małżeństwa? Że możecie wiedzieć, że jak ten znak stworzyliście, jest obecny w waszym życiu, to Bóg wtedy do was może przyjść. No jeżeli będziecie oczywiście gotowi tworzyć więź, prawda, że będziecie sobie miłość okazywać. Co jest takim znakiem sakramentu małżeństwa? To też jest niesamowicie ważna sprawa. No proszę. Nie bójcie się odpowiadać, no bo już wiecie, że zawsze co wy nie powiecie, to ja się przyczepię. Że zawsze będzie źle. Także nie ma się co bać, no bo i tak będzie. No jak byłoby obwiązanie rąk, to teraz trzeba by, żebyście tutaj pobożni małżonkowie sobie przynajmniej codziennie raz wieczorem ręce obwiązywali, trzeba by ukraść stółę z sakrystii, bo tej praktyki nie ma, tak normalnie powinno się sprzedawać te wszystkie stóły, albo tą stółą, którą żeście mieli obkręcone, jak byłyby obrączki, to, no to dobrze, nawet jak poświęcona, to by było tak, że jak na przykład by pani zgubiła obrączkę i znalazła inna kobieta, to mąż mógłby tylko współżyć z tą inną kobietą, bo wtedy tam, gdzie są te obrączki razem, prawda, wtedy Bóg przychodzi. Bo to jest poważny znak, to jest znak przyjścia Pana Boga. Czyli jak on jest uformowany, to Bóg przychodzi. Jak jest nieuformowany, to Bóg nie przychodzi. Nie ma dwóch obrączek, spadła do ubikacji, trzeba rury ryć, bo jak nie znajdziecie, koniec, prawda? Koniec sakramentu małżeństwa. No, przysięga małżeńska wyraża więź. To, co mówiliśmy, prawda? Że ta więź to nie jest też jakaś taka więź, ktoś coś wyobrazi, tylko to jest więź, która wymaga miłości, uczciwości, wierności i cię nie opuszcza aż do śmierci, w której jeszcze jest Pan Bóg obecny, prawda? Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący. To jest opis więzi, czyli małżonkowie mówią sobie, czy ci narzeczeni, że oni taką więź chcą sobą budować i w tak rozumianą więź, czyli właśnie w małżeństwo, fundamenty małżeństwa, w taką więź zapraszają Jezusa Chrystusa. To musi być takie zmysłowo rozpoznawalne, tak żeby to był ten właśnie widzialny znak niewidzialnej łaski. No to by znak pełnego aktu seksualnego, tak to można by powiedzieć. No to rzeczywiście jest to jakiś element więzi, więc coś tam, no w tym kontekście współżycia, no to tu jest jakiś znak, ale nie, trzeba to wszystko znowu, ten tak podobnie jak z tą więzią, znaleźć wspólny mianownik takich różnych właśnie już bardzo szczegółowych jakby interpretacji. Mogę wam podpowiedzieć, że to jest na C. Kto odpowie, wygra suszarkę do włosów. Na C. Celebracja, no to jest jakieś słówko w ogóle piękne, ładne, ale nie wiem, co tam jest w nim tego zmysłowo rozpoznawalnego. No, ciało, jeszcze jest czułość. No. Wiewiórka. No. To jest ciało, cielesność, wiecie? Czyli zobaczcie, że wy formujecie znak widzialny waszego małżeństwa poprzez swoją cielesność, czyli to są wy jako osoby, ludzie, ale z tym akcentem na cielesność. Bo teraz zobaczcie, jak tutaj są pary małżeńskie, obok siebie siedzą, to właśnie dzięki temu, że cieleśnie są razem, to ja rozpoznaję, że to są małżeństwa. Także tu jest małżeństwo, tu jest małżeństwo, tu jest małżeństwo nowoczesne. Tutaj poligamiczne. A poprzez cielesność widać ten znaku małżeństwa sformułowanym przez waszą cielesność, dopiero widać, że jesteście małżeństwem. Tu można rozpoznać waszą miłość, jak ona jest taka piękna, to że rzeczywiście objawia jakoś już Chrystusa pomiędzy wami, no to też to wy widzicie i też inni na zewnątrz jakoś to tą obecność Pana Boga dostrzegają. Ale ta cielesność jest niesamowicie ważna, bo żeby stworzyć więź realną, prawdziwą między ludźmi, trzeba być cieleśnie razem. Cieleśnie razem na modlitwie, cieleśnie razem na rekolekcjach, prawda? Cieleśnie razem rozmawiać ze sobą, można powiedzieć twarzą w twarz, współżyć tak samo cieleśnie. Dopiero wtedy się relacja tworzy, że nie da rady przez Skype'a cały czas rozmawiać, przez komórkę i stworzyć taką prawdziwą, realną więź. Nie da rady przez kamerkę seksu uprawiać. Prawda? Trzeba po prostu być razem cieleśnie. Tak samo na mszę nie można chodzić tak, no w tym sensie, że się w telewizji ogląda razem. Trzeba pójść razem na Eucharystię, też być cieleśnie ze wspólnotą Kościoła. I ten znak jest bardzo też taki praktyczny w tym sensie, na przykład, że jak małżonkowie się rozjeżdżają, on jedzie do Irlandii na 2 lata, to przestają tworzyć znak sakramentu małżeństwa, cielesnej obecności razem. Jak się przestaje ten znak tworzyć, to na początku jest tęsknota, potem ta tęsknota jest coraz mniejsza, człowiek się przyzwyczaja żyć samemu, a potem ten mężczyzna pozna koleżankę, z którą razem tam myje stoły i w jakimś pubie w Londynie i naczynia, nagle poczuje bliskość cielesną, pogadają sobie, on samotny, ona samotna, odprowadzi ją do domu, a zostań jeszcze chwilę, a jeszcze mam dobre wino, popiją, wreszcie się rozluźnią, film oglądną, poprzytulają, zrobi się ciepło, późno, no i potem przegrano, wstaje z łóżka z kacem, zdradził żonę. Bo cielesna bliskość tej osoby była po prostu silniejsza i bardziej po prostu realna niż żony, która gdzieś tam, już nie wiem jak ona w ogóle wygląda, bo jej 5 roku nie widziałem. No i potrzeba po prostu, żeby małżeństwo było razem. I to jest to małżeństwo chrześcijańskie. Się razem żyje, nie eksternistycznie, gdzieś tam mąż pracuje w Krakowie, żona w Warszawie i się spotykają w Kielcach na weekend, prawda? Albo raz on tutaj, raz tam. I to nie jest małżeństwo w naszym rozumieniu. Trzeba być cieleśnie razem. Jest takie piękne opowiadanie o Tobiaszu i Sarze, którzy, może pamiętacie, ona miała 7 mężów, wszyscy ginęli w czasie nocy poślubnej i potem Tobiasz zdawał sobie sprawę, że jak on będzie z nią współżył, no to zaraz po zaślubinach, no to też zginie. I bardzo się martwił, modlił się i wtedy archanioł Rafał mu się objawił i polecił taką modlitwę, żeby wspólnie odmówili. Rzeczywiście się razem modlą, no i dopiero potem współżyją i, no i wszystko się dobrze kończy. I to jest taki biblijny jakby fakt pokazujący obecność Pana Boga w czasie współżycia seksualnego. Że tam, gdzie do tej pory był grzech, cierpienie i śmierć, czyli jakby znaki działania szatana, na miejsce grzechu się pojawia łaska, obecność Ducha Świętego, na miejscu cierpienia szczęście, radość, na miejscu śmierci życie. I Bóg przyszedł swoją mocą i jakoś ogarnął ciała małżonków, był razem z nimi w tym czasie, przeniknął ich, zły duch odszedł i mogli okazać sobie taką pełną miłość i naprawdę się zjednoczyć ze sobą. I potem w katechezach siodowych papież komentuje to wydarzenie. Mówi tak, można powiedzieć, że wraz z tą modlitwą zarysowuje się właściwy dla sakramentu wymiar liturgii, której słowo jest słowem mocy. Czyli, że to, co było do tej pory takim zwykłym znakiem miłości i współżycie seksualne, jest tu zwykłym naturalnym znakiem, że wiadomo, że mężczyzna i kobieta się łączą, mieszkają razem, współżyją, rodzą dzieci, to jest tutaj znakiem sakramentalnym, że przez modlitwę oni odnoszą to do Pana Boga. No i w nowy sposób interpretują swoje małżeństwo jako właśnie też przestrzeń obecności Pana Boga, że Bóg jest tu między nami. Pozwalają Bogu przyjść właśnie w ich współżycie seksualne, czyli wchodzą na poziom sakramentu małżeństwa, z naturalnego przeżywania na poziom już sakramentu. I to słowo jest słowem mocy, czyli to jest właśnie sakrament. Jak ja modlę się i słowa konsekracji wypowiadam, to są to słowa mocy, które przywołują Pana Boga. I chleb staje się ciałem Chrystusa. Jak małżonkowie się modlą i zapraszają Pana Boga w więź małżeńską, to słowo jest słowem mocy. Na mocy sakramentu małżeństwa Bóg przychodzi i umacnia was, żebyście się przestali kłócić, żebyście jakoś tam się pojednali, żebyście coś zrozumieli. W tej więzi, którą zapraszacie Pana Boga, On przychodzi. W tym słowie liturgii, prawda, że to już jest liturgia sakramentu małżeństwa. Czyli nie trzeba chodzić do kościoła, żeby przeżyć liturgię, czyli właśnie to przyjście Pana Boga do nas, naszą rozmowę z Nim i Jego odpowiedź. Tylko wystarczy się popieścić, pocałować, porozmawiać, pomodlić i już po prostu Pan Bóg do was przychodzi. I w tym słowie liturgii dopełnia się sakramentalny znak małżeństwa, zbudowany w jedności mężczyzny i kobiety. To, co mówiłem, to jest znak ciała, że oni stworzyli znak ciała, znak jedności, współżyjąc seksualnie i w tym ten znak jest tutaj dopełniony. Prawda? Czyli staje się sakramentem, jest wyniesiony, naturalny znak jest wyniesiony do rangi znaku sakramentalnego. Czyli trzeba ten znak tworzyć i wtedy zapraszać Pana Boga w waszą więź. Tobiasz i Sara przemawiają językiem szafarzy sakramentu, świadomych tego, że w przymierzu mężczyzny i kobiety właśnie poprzez mowę ciała wyraża się urzeczywistnia tajemnica, która ma swoje źródło w Bogu samym. Szafarz to też jest takie słówko techniczne, takie teologiczne. Prawda? Kapłan szafarzem, czyli przez kapłana, przez ręce kapłańskie Bóg udziela nam łaski. Prawda? I cała tam była teologia, szanujmy ręce kapłana, całujmy ręce kapłana, bo nie w sensie, że jest tam jako człowieka, tylko że przez te ręce Bóg nam rozgrzesza, nam przebacza grzechy, daje nam komunię świętą. Jest szafarzem. I teraz, a nigdy się nie mówiło, nie słyszeliście pewnie, że małżonkowie są dla siebie szafarzami. Czyli jak przez waszą cielesność, przez wasze słowa, ręce wobec siebie udzielacie sobie Chrystusa. Chrystus przychodzi do żony przez ciało męża, do męża przychodzi przez ciało żony. To jest szafowanie łaską, prawda, że udzielacie sobie wzajemnie łaski. Nie tylko na początku zawierają sakrament, tylko cały czas, kiedy się przytulacie, obejmujecie, okazujecie sobie miłość. Współżyjecie, rozmawiacie, no, wszystko co ku dobremu idzie i troszczycie się o siebie, zawsze udacie sobie łaski Chrystusa. No to zakładamy, że jesteście w stanie łaski święcającej, ale dlaczego teraz się macie zastanawiać, czy wy nie jesteście? To macie poczucie w sumieniu, że nie popełniliście jakiegoś takiego grzechu, który rozerwał jedność z Panem Bogiem, więc jesteście, łaska działa, prawda, pomimo waszych tam różnych grzechów powszechnych i no po prostu Bóg przychodzi do was. Też może przychodzić także kruszy serce drugiego współmałżonka, prawda, że to jest taka łaska uprzedzająca, że już go przygotowuje też na przyjęcie łaski poprzez cielesność żony, która jakoś się za niego modli, kocha go, wspiera, pomaga. Także to są takie, ale właśnie to jest ta rzeczywistość cały czas, prawda, bardzo taka cielesna i w tej cielesnej rzeczywistości Bóg działa właśnie w niesamowity sposób na mocy sakramentu małżeństwa. To wystarczy na dzisiaj. To była taka mała rozgrzewka, wstępik, a jutro będziemy już sobie o tym udzielaniu łaski w czasie współżycia mówić.